I witam serdecznie, tradycyjnym, dawno nic nie nagrywałem, więc postanowiłem w końcu coś nagrać, jeszcze może tutaj malutkie przestawienie kamerki. Znaczy generalnie dzisiaj miało być coś zupełnie innego, dzisiaj miało być, tak sobie planowałem, nagranie ze spotkania z posłem Kuleszą we Wrocławiu, ale no być może słyszycie po moim głosie, że coś jest nie tak. No jest nie tak, niestety okazało się, że mam w gardle paciorkowca. No i żeby iść na takie spotkanie, musiałbym założyć maseczkę ochronną, a jakbym poszedł na spotkanie z konfederatami w maseczce ochronnej, żeby nikogo nie zarazić, no to zaraz by się zaczęły hejty, że ściągnij ten namordnik, załóż sobie foliową czapeczkę i takie tam. Więc postanowiłem jednak zostać w domu i no i nagrać moją analizę trailera nowego Matrixa, ponieważ no się jakiś czas temu pojawił trailer i w ogóle ma być czwarta część właśnie Matrixa i no jest ten trailer, różne można mieć przemyślenia na ten temat, więc ja sobie go tutaj jakby teraz obejrzę na kanale i zanalizuję, co ja myślę, co ten trailer oznacza, czego możemy się spodziewać w filmie, a czego nie. W sumie jest to coś zupełnie nowego na moim kanale, bo nie robiłem wcześniej tego typu nagrań, więc nie przedłużając dłużej, lecimy. No tak, widzimy sobie na początku domek i z tego, co się jakoś w międzyczasie zorientowałem, to jest tak zwany Russian Hill w San Francisco, co jest ciekawe, bo pierwszy Matrix był nagrywany akurat w Australii, no a tutaj się przenieśli do San Francisco, no okej. W ogóle tutaj będę dużo przerw robił, bo no też ciekawa taka dziwna rzecz, że już tego czwartego Matrixa reżyseruje wyłącznie Lena Wachowski, ponieważ są dwie siostry Wachowski, Lena i Lily. Oczywiście ktoś się może tu przyczepić, że to wcale nie jest żadna Lena ani Lily, tylko Andy i Larry, albo na odwrót Larry i Andy, tak, Larry i Andy, ale no, oczywiście ja to rozumiem, tak, jako konserwatysta zgadzam się, natomiast jestem też wolnościowcem, więc jeżeli ktoś sobie życzy, żeby się do niego zwracać damskim imieniem, mimo że wcześniej miał męskie imię, to jakby nie widzę powodu, żeby mu na siłę robić przykrość. Więc tej drugiej nie ma, reżyseruje to tylko Lena z jakiegoś powodu. Nie wnikam z jakiego powodu, nie wnikam, czy to dobrze, czy źle. No zobaczmy. I tutaj właśnie też pierwsza rzecz, która się jakby rzuca w oczy, no widzimy ładne, eleganckie miasteczko, więc można się domyśleć, że rzecz się dzieje w Matrixie, zwłaszcza, że za chwilę widzimy kolejną scenę u psychoanalityka, gdzie widzimy tego Thomasa Andersona, widzimy tego słynnego kota, tak? Ja przepraszam, ale tutaj jakby będziemy to też oglądać momentami w zwolnionym tempie, ponieważ jest dużo ciekawostek takich, gdzie będzie to wymagało zwolnionego tempa, żeby coś zobaczyć z bliska i zastanowić się. Więc widzimy tego kota, widzimy tu różne ciekawe rzeczy, więc można się spodziewać, że ta scena dzieje się w Matrixie i tutaj właśnie kanał na gałęzi, słusznie zauważył, że jakby tutaj na razie jakby nie ma tego klimatu matrixowego, który był w poprzednich Matrixach, no bo jakby ten pierwszy Matrix, to co jakby najbardziej się rzucało w oczy w momencie, jak się zaczynało oglądać film, że wszystko jest w takich zielonych barwach. To w 99 roku to było dosyć odważne, żeby w ten sposób film nagrywać, no bo jednak ten zielony kolor jest taki mało przyjemny dla widza i zmuszać go, żeby tam przez, nie pamiętam ile ten pierwszy Matrix trwał, przez 1,5 godziny czy przez 2 godziny, żeby oglądać większość filmów właśnie w takich zielonych ujęciach, było to dosyć ryzykowne. Tutaj tego zielonego nie ma i właśnie autor kanału na gałęzi zwrócił uwagę, że to jakby już to nie jest to samo, to nie jest ten Matrix. Tak, ale jest to jak najbardziej uzasadnione, że tego zielonego nie ma, ponieważ przypomnę, że pod koniec jakby tego trzeciego Matrixa, kiedy już Neo pokonał tego agenta Smitha i jakby udało się zawrzeć pokój między, zakończyć misję pokojową i zawrzeć pokój między ludźmi a maszynami, to przypomnę, że właśnie w tej końcowej scenie, zaraz po wygraniu tej bitwy, właśnie to zielone znika z tego Matrixa i ten Matrix już jest w takich normalnych barwach. Więc można tutaj domniemywać, że jakby ten czwarty Matrix będzie siedział w Matrixie, ale już w jakimś, nie wiem, w nowej jakiejś wersji, w siódmym Matrixie, bo też przypomnę, że to, co widzieliśmy w poprzednich filmach, to był już szósty z kolei Matrix, więc tutaj zakładam, że to będzie jakby w siódmej wersji programu. Będziemy to widzieć wszystko. No i właśnie, i tutaj nie ma tego zielonego koloru, dominują inne kolory właśnie. Na razie tego nie widać, ja może, bo tu też jest ta ciekawa gra kolorów, ale ja może się na niej skupię troszeczkę później. No więc widzimy tutaj pierwsze ujęcie u tego psychoanalityka, widzimy tego kota, więc możemy się spodziewać, że gdzieś będzie jakiś déjà vu. W poprzednich Matrixach ten kot zawsze się pojawiał, gdy pojawiały się jakieś glitche, jakieś błędy w systemie. Ale jest tu też inne, są tu też inne ciekawe rzeczy. Gdzieś spotkałem się z opinią, że tutaj po lewej jedna z tych książek to jest Modern Denial of Human, coś tam, nie pamiętam, jakaś taka nowoczesna książka, gdzie o, tu na dole wpiszę tytuł tej nowoczesnej książki, która to podobno leży tam na półce. Momencik, może uda mi się ją znaleźć. Tak, The Modern Denial of Human Nature, czyli tak jakby nowoczesne jakieś tam zaprzeczenia ludzkiej natury. Ciężko mi zweryfikować, czy faktycznie ta książka tam jest na półce, ale, no ale niektórzy tak twierdzą, że gdzieś tutaj po lewej ta książka jest. No, widzimy tutaj jakąś szklaną kulę z czymś niebieskim w środku. To są, zdaje się, te pigułki. One za chwilę będą się tam powtarzać dosyć często w tym trailerze. Natomiast ciekawą rzeczą jest tutaj też ta, jakby, figurka stojąca na stole, ponieważ to zdaje się, tutaj widać, że ta figurka ma na głowie jakieś kreski i można tak podejrzewać, bo tu generalnie Matrix to jest film pełen symboli, więc można podejrzewać, że to są kreski. Już próbuję sobie przypomnieć, tak, że to jest taka głowa frenologiczna. Frenologia, no to taka powstała na przełomie XVIII-XIX wieku, taka pseudonauka, no XVIII-XIX wiek, epoka oświecenia, ludzie wierzyli w różne bzdury. No i to jest teoria, która, no wedle której jakby kora mózgu była podzielona na odrębne ośrodki, z których każdy zapewniał jakieś tam właśnie, no odpowiadał za jakieś tam istotne elementy i no, tworzono właśnie takie w XIX wieku takie modele tej czaszki, tutaj wrzucę może obrazek, tak, gdzie ten mózg był jakoś tam podzielony i każda część za coś tam odpowiadała. Ja przepraszam, w tym nagraniu podejrzewam, że będzie sporo cięć, ponieważ no tak jak mówiłem, te śmieszne paciorkowce mnie troszeczkę męczą, no i od wczoraj też mnie męczy katar, więc od czasu do czasu albo mam atak kichania, albo muszę nosek wydmuchać, więc robię cięcia. Tak jak Ator z kanału wideo prezentacji zawsze robi cięcia, jak ma napad kaszlu, to ja teraz będę robił cięcia. Przepraszam, miałem atak kichania, musiałem zrobić cięcie. No więc jest ta czaszka tutaj, ta frenologiczna, no tak jak mówię, no ta frenologia gdzieś tam w XIX wieku się rozwijała i ci frenologowie na podstawie kształtu czaszki, rozmiaru gdzieś tam, że ktoś ma tutaj większą czaszkę, a z tyłu mniejszą albo na odwrót, no to tworzyli jakieś koncepcje, że jak ktoś ma tu większą głowę, no to jest bardziej uzdolniony w czymś tam, a jak ktoś ma tu gdzieś mniejszą głowę, to jest mniej uzdolniony w czymś tam. Oczywiście jakby z naukowego punktu widzenia to były bzdury, no ale XIX wiek, w różne bzdury wtedy wierzono. Generalnie ta frenologia służyła do powielania różnych stereotypów, czy tam rasowych, czy płciowych. Dobrze, wróćmy może do naszego trailera. Tak jak mówiłem, tutaj no, ten Thomas Anderson Milion siedzi sobie u psychoanalityka, którego gra Neil Patrick Harris, i tutaj już nam się rzuca w oczy ta gra kolorami. Chociaż może jeszcze aż tak bardzo jej nie widać, ona później będzie widoczna, ale tu się właśnie też zauważył autor kanału Na Gałęzi, że bardzo mocno miesza się żółty z niebieskim. I to jest akurat standardowa mieszanka barw w filmach. Ona dosyć często jakby jest wykorzystywana z tego względu, że jakby no żółty, czy ten może bardziej pomarańczowy, tak? Pomarańczowy i niebieski, czy żółty i niebieski. No, taki czerwony też tam się pojawia, jest dosyć istotny. No, to są barwy, które są jakby naprzeciwko siebie w kole barw i one zawsze, jeżeli występują razem, no to bardzo tam jakoś przyciągają wzrok i są jakoś tam, no zwracają na siebie uwagę bardzo ładnie kolorami. Akira Kurosawa grał w Snach, no ale to jakby zupełnie inny film, nie będę go omawiał teraz. Natomiast oczywiście jest to od takiej strony jakby tam estetycznej, jest to jakby no standardowe, trochę banalne, ale ja myślę, że ze względu na to, że jakby ten w tym trzecim Matrixie w tych rewolucjach skończyło się to zielone w Matrixie, no to jakoś inaczej musieli tymi kolorami, czy musiała Lena Wachowski ogrywać tymi kolorami. Więc oczywiście jest to ujęcie, mamy tu zbliżenie na ręce Neo, mamy tego Neila Patryka Harrisa, który coś zapisuje, no i Neo się tłumaczy, że miał sny, które nie były tylko snami. No i pytanie, o co chodzi? Tu może jeszcze na chwilę się zatrzymam na tym ujęciu. To tak jak mówiłem, jest ten niebieski, jest ten żółty i no i ten czerwony gdzieś tam nam się też przebija. Tutaj jakby w samym filmie czerwony będzie miał większe znaczenie niż żółty, ale ten żółty też gdzieś tam od strony estetycznej się pojawia właśnie jako mieszanka żółtego z niebieskim, tak? Czy w sensie jakby może nie, że mieszanka, tylko zestawienie żółtego z niebieskim. Tak, no miał te sny, które nie były tylko snami. I widzimy tutaj teraz fragment, gdzie Neo jest gdzieś na mieście i widzi to miasto właśnie w tych kodach zielonych, matrixowych, ale jakiś fragment tego miasta jest normalny, czyli tak jakby, no nie wiadomo, czy to jest jakieś wspomnienie, czy właśnie jakiś sen, czy coś się Neo przyśniło, no ale tutaj właśnie no, może być zastanawiające, dlaczego fragment tej ulicy jest jakby, no nie jest zakodowany, tylko jest normalny. Tak, więc czy to jest... Tutaj widzimy fajne takie przejście. To przejście gdzieś już chyba było w pierwszym Matrixie, gdzieś na początku właśnie też podobne przejście było. Tutaj może tak, bo tutaj mamy bardzo szybką sekwencję ujęć, więc ja może to puszczę w takim zwolnionym tempie i sobie to po kolei przeanalizujemy. No więc mamy tutaj tą ulicę. Więc nie wiem, co to może oznaczać, że to jest, że Neo jest jakby, nie wiem, czy poza tym Matrixem, czy jakby... Widzi, że coś jest nie tak, ale jest jednak jakby w miejscu, w którym się czuje dobrze. No, ciężko powiedzieć. Tak, więc mamy to przejście. Tak jak mówię, zdaje się, że w jedynce gdzieś to przejście też już było. Tu widzimy jakiegoś kolesia. Nie bardzo wiadomo, co to jest za koleś, ale jemu za chwilę oczy się zmienią na zielone. No właśnie takie zakodowane oczy. Widzimy, że on ma tu jakąś czapkę, więc nie wiem, co to jest za czapka. Czy to są jakieś służby specjalne i to jest jakiś policjant, który teraz zmienia się w agenta, czy o co chodzi. No, ma tu jakiegoś wąsa. Widzimy, że no jest, tło jest rozmazane, więc nie wiadomo, ale widać, że tam jakaś czapka jest, nie wiadomo, o co chodzi. Więc czy to jest jakaś randomowa postać, randomowy na przykład policjant, który akurat strzela do Neo, bo w pierwszym Matrixie też mnóstwo policjantów strzelało do głównych bohaterów, więc tego nie wiemy. Oczywiście jest wystrzał, tutaj leci ta kula, Neo próbuje ją zatrzymać, no bo wiemy, że w jedynce zatrzymywał kulę bez problemu. Tak. I tu widzimy, przeleciało mi to, widzimy bardzo ciekawy fragment. Tak, mamy tutaj coś ciekawego, ponieważ no leży sobie, zdaje się, że to jest Neo, jest popodłączany do tych wszystkich, w tych wszystkich gniazdach ma wetknięte kable, więc prawdopodobnie jest podłączony do Matrixa, ale nad nim roboty stoją, tak, czyli można tutaj domniemywać, że jakby obecność, że Neo żyje dalej i mieszka sobie w Matrixie, ale jego obecność jest jakby pod kontrolą maszyn. Tu widzimy zbliżenie. Jeszcze raz na tego Neo. Tak więc mamy Neo z robotami. Tutaj jest zbliżonko, aczkolwiek Zdaje się, że Neo tutaj ma oczka rozwalone, czyli. Momencik, ja się muszę przyjrzeć bliżej. Czy on ma te oczy rozwalone, czy nie? Bo przypomnę, że pod koniec trzeciej części Neo miał taką przykrą sytuację, że mu oczy poparzyło, bo on tam walczył z tym. Zdaje się, tam chodziło o to, że walczył z agentem Smithem, który się przedostał do rzeczywistości za pomocą. Tam jakby wszedł w ciało jednego z ludzi. I walczył, Neo walczył z tym gościem. No i ten gościu mu zdaje się oczy poparzył i tutaj chyba te oczy, ma chyba poparzone te oczy, więc można domniemywać, że to jest to truchło Neo jakby z trzeciej części, bo przypomnę, że trzecia część się skończyła tak, że Neo poszedł do maszyn, te maszyny go podłączyły do Matrixa, on walczył z agentem Smithem, pokonał agenta Smitha i tak się skończył trzeci Matrix. No a co się z ciałem Neo stało? Nie wiadomo. Więc można domniemywać, że maszyny zostawiły sobie to ciało. I jakby tam Neo jest w tym siódmym Matrixie, ale pod kontrolą maszyn. Tak. Tutaj widzimy, Morfeusz strzela sobie, więc jest oczywiście strzelanina, no bo w Matrixie zawsze jest pełno strzelanin. Tu widzimy, zdaje się, Neo wita się, nie wiem, z kim, chyba z Trinity. Ten biały kolor, białe światło też się akurat tutaj w tym trailerze dosyć często pojawia, więc ono też pewnie ma jakieś znaczenie. Tu widzimy Trinity. Ale pytanie, czy to przypadkiem nie jest scena z pierwszego Matrixa, ale chyba nie, bo tak w pierwszym Matrixie była podobna scena, że też zachodzą Trinity od tyłu, ale to chyba nie jest ta scena, bo tam chyba nie było telefonu. A może był? Nie pamiętam teraz w tym momencie. No tu widzimy maszyny, widzimy Neo i też pytanie, czy to jest scena z pierwszego Matrixa, jak Neo się wydostaje, czy to jest nowa scena na nowo nagrana? Ale wydaje mi się tutaj Neo chyba już jest trochę starszy, więc wydaje mi się, że to jest na nowo nagrana scena. Coś tak obstawiam. Ale ciekawe jest, że, no bo ja mówiłem wcześniej, że czerwony i tutaj z niebieskim będą mocno skontrastowane, aczkolwiek, no właśnie tutaj widzieliśmy scenę jakby Neo wybudzającego się. I też to było w czerwonych kolorach utrzymane, więc tu widzimy czyjaś ręka. Nie wiadomo, czyja to jest ręka. Też słyszałem opinię, że to jest ręka Merowinga, czyli tego programu, który tam w drugiej części jakoś tam uprzykrzał życie głównym bohaterom. No ale ciężko powiedzieć. Oczywiście jest pstryknięcie i jakby wracamy do normalnej narracji, więc standardowy jakiś tam zabieg montażowy. Tak,
I'm
mamy tego Neela
crazy.
Patryka Harrisa.
We don't use that word
I
in here.
mamy Neo, który rozmawia, czy ja zwariowałem. No oczywiście nie używamy tego słowa standardowa gadka psychologów czy psychoanalityków. Nie, nie zwariowałeś, jesteś zupełnie normalny, tylko że trochę inny. Natomiast też warto zwrócić uwagę tutaj, jakby ten, tak jak mówię, ten motyw niebieskiego i czerwonego się przeplatają. Neil Patrick Harris ma niebieskie oprawki w okularach. No można domniemywać, że jest on jakimś tam programem komputerowym, który, no to za chwileczkę powiem, który co. Ciekawe tutaj jest też tło. Bo tutaj w tle widzimy taki jakby żółto-niebieski ornament, no to też mówiłem, że ten żółto-niebieski się, żółty z niebieskim się przeplatają. Trochę to wygląda jak jakiś układ scalony albo coś. Nie wiem, nie wnikam. No jest tam w tle jakaś ściana. Tu oczywiście widzimy logo Warner Bros. Dobrze, że cały czas Bros, a nie Sisters, bo to teraz się zmienia. Nie wiem, czy bym oglądał filmy wyprodukowane przez Warner Sisters. Czy nie, żebym miał coś przeciwko kobietom, które reżyserują filmy, natomiast jest ich dosyć mało i to jest ciekawe. W Polsce jest Agnieszka Holland, ale jej filmy raczej jakby, nie wiem, obejrzałem jeden i byłem trochę zniesmaczony, no więc. Może i ona jest dobrą reżyserką i wie, jak zrobić dobry film, ale jest przynajmniej w tym jednym filmie, którym widziałem, Europa, Europa, tak się chyba nazywał. No, była troszeczkę niegrzecznie się zachowała w tym filmie. No ale dobra, no mniejsza z tym. Czy chodzi o to, że ten film jest o żydowskim chłopcu, który gdzieś tam podczas drugiej misji pokojowej światowej ukrywa się przed Niemcami, udając Niemca. No i w filmie generalnie jakby wszyscy mu pomagają, Niemcy mu pomagają, Rosjanie mu pomagają i jedyna nacja, jaka mu nie pomaga, to są Polacy z jakiegoś powodu. No. Więc nie polecam tego filmu Europa, Europa. Dobrze, tu mamy te obrazki. No, oczywiście tutaj znowu jakby zestawienie żółtego z niebieskim. Tutaj też, no, dosyć charakterystyczna scena z trailera, dominacja niebieskiego plus żółta kaczuszka. Tutaj też jest jakby taka teoria, że ta gumowa kaczka jest jakby nawiązaniem do czegoś, co się podobno w informatyce nazywa metoda gumowej kaczuszki. I to jest metoda polegająca na tym, że jak coś programujesz i masz błąd w kodzie, no to bierzesz sobie gumową kaczuszkę i albo jakiś inny przedmiot nieożywiony i linia po linii jakby próbujesz wytłumaczyć kaczuszce, co oznaczają kolejne linijki kodu i jakby co ten kod będzie robić. No i jakby podczas tego tłumaczenia no powinieneś się natknąć na ten błąd, który masz w kodzie. No i jest taka teoria, się gdzieś tam w internecie pojawiła, że to może być jakieś tam nawiązanie. No generalnie w Matrixie jest dużo nawiązań. Bardzo symboliczny film. A tutaj mamy spotkanie Neo i Trinity. I to jest ciekawe, że się nie znają, tak? Że, znaczy jakby tak się niby skąd się kojarzę, ale skąd my się znamy? Tak? Czy my się znamy? I tu się zaczyna piosenka. Piosenka zespołu... momencik, muszę sobie przypomnieć. Piosenka zespołu Jefferson Airplane, White Rabbit. To jest oczywiście też nawiązanie do Alicji w Krainie Czarów. Generalnie jakby Alicja w Krainie Czarów... W dużym skrócie, o co wchodzi w tej książce, to znaczy o nic tam nie chodzi, no po prostu dziewczynka sobie zasnęła i ma jakieś psychodeliczne wizje i śni się jej, śnią się jej różne rzeczy, które właśnie tutaj w piosence są poruszone, czyli że jedna pigułka zrobicie większą, a druga pigułka zrobicie mniejszą. To są, tak jak mówię, jakby wątki wzięte bezpośrednio z Alicji w Krainie Czarów i te nawiązania do Alicji w Krainie Czarów też są, ponieważ jakby już w pierwszym Matrixie mieliśmy to słynne Follow the White Rabbit, czyli podążaj za białym królikiem. No i od tego się właśnie zaczyna też Alicja w Krainie Czarów, że ta Alicja biegnie za białym królikiem i wpada do króliczej nory, no i tam jakby odkrywa ten bajkowy świat, co jest bez sensu troszeczkę, bo podążanie za tym białym królikiem miało dać Neo autentyczny obraz świata, jakby wyjście z Matrixa, a w Alicji w Krainie Czarów było na odwrót, właśnie wejście do tej króliczej nory pokazywało Alicji świat nieprawdziwy, jakby wykreowany przez jej wyobraźnię. Ale oczywiście ktoś może inaczej interpretować i mówić, że nie, że Alicja w Krainie Czarów to tamten świat był prawdziwy, a ten nasz prawdziwy, materialny świat jest nieprawdziwy, no ale jakby nie będę tutaj wchodzić w takie platonizmy. Jednak wychodzę z założenia, że to ten nasz świat materialny jest tym światem prawdziwym. Co nie znaczy, że jedynym, bo być może jest gdzieś jakaś inna rzeczywistość po drugiej stronie lustra, albo po drugiej stronie śmierci, albo czegoś tam. No więc są nawiązania właśnie do zboczeńca Lewisa Carrolla, znaczy mówię zboczeńca, Lewis Carroll, czyli autor właśnie Alicji w Krainie Czarów. Mówię zboczeniec, bo on miał taką dziwną, jakby hobby miał takie dziwne, że lubił fotografować małe dziewczynki, nie zawsze ubrane. No jakby w XIX czy XX wieku, na początku XX wieku może to aż tak nie szokowało. Zresztą jeszcze w latach 70. XX wieku przecież Brooke Shields gołym tyłkiem świeciła przed kamerą w kilku filmach, mając, znaczy w jednym filmie mając lat chyba 13, gdzieś tam biegała na golasa przed kamerą, więc no dzisiaj oczywiście to by nie przeszło, ale w tamtych czasach to był takim trochę jakby ówczesnym Michaelem Jacksonem Lewis Carroll. No i oczywiście Lewis Carroll też napisał drugą część Alicji, czyli Po drugiej stronie lustra i tutaj też jakby są nawiązania, no bo zresztą to też w pierwszej części było to, jak Neo dotyka tego lustra, no i tam jakby to lustro go wciąga i Neo sobie przechodzi na drugą stronę, w sensie wybudza się. Chociaż z drugiej strony w pierwszym Matrixie są też nawiązania nawiązania do przecież czarnoksiężnika z Krainy Oz, a w kolejnych częściach, czy w czwartej części przynajmniej na razie, nie widać tego nawiązania. No ale to nawiązanie akurat robił Cypher, a Cypher, jak wiadomo, był tym złym, więc miał prawo się pomylić jako ten zły. Dobrze, wróćmy może do trailera, bo ja za dużo gadam. Może tak, jeszcze chciałbym tu wrócić do tych pastylek. Bo to, jak rozumiem, te pastylki, które Neo łyka, to są te niebieskie pigułki, tak? Bo pamiętamy, że Neo miał do wyboru czerwoną pigułkę, która go wybudzi, a niebieska to była ta, która pozwoli mu jakby wrócić, obudzić się w swoim łóżku i uwierzyć, w co mu się tam żywnie podoba. Więc wygląda na to, że przynajmniej na razie Neo żyje sobie w tym nowym, siódmym Matrixie i Neil Patrick Harris, który jest jego psychoanalitykiem, a tak naprawdę jest programem komputerowym, przepisuje mu regularnie niebieskie pastylki po to, żeby Neo sobie tam żył w tym Matrixie, takie pastylki na uspokojenie, tak jak w Nowym Wspaniałym Świecie była ta Soma cała, no to oni tutaj mają pastylki na niewybudzanie. I w trailerze tego nie ma, ale oprócz trailera pojawił się też oficjalny teaser. I o co chodzi z tym teaserem? To znaczy, w tym teaserze jest takie właśnie ujęcie, jest zbliżenie na to opakowanie tych tabletek i tam jest ciekawy opis. Ja może wrzucę tutaj jakby zdjęcie na chwilę tego opakowania. I w tym opakowaniu widzimy właśnie etykietkę i na tej etykietce mamy nazwisko Neo i mamy dawkowanie, żeby tam nie, że jedną tabletkę brać i nie przedawkować. A tu widzimy, że Neo tych tabletek 3 na raz łyka, więc widać, że początkowo brał po jednej, a teraz jedna mu już nie starcza, bierze więcej. I tak, i teraz zrobimy przerwę, w sensie cięcie. Tak, i cytując mojego szanownego imiennika Krzysztofa Atora z kanału Wideo Prezentacje, przepraszam, czy parafrazując, przepraszam za cięcie, ale miałem napad kataru. Więc mamy... Mamy właśnie nazwisko, dawkowanie i mamy nazwę tego leku. To znaczy nie ma całej nazwy, ponieważ część nazwy jest jakby zasłonięta przez promień światła, ale mamy Ontoloflox. I co to może być? To znaczy najpierw może się skupię na tej pierwszej części Ontolo. Ontolo to jest prawdopodobnie skrót od ontologii. Ontologia to jest taki dział filozofii, który zajmuje się jakby badaniem jakby samej rzeczywistości bytu, istoty bytu, tak? Zajmuje się problemami bycia, jestestwa, istnienia. Więc to jest jakby lek związany z ontologią, z bytem, z istnieniem głównego bohatera. Natomiast Flox to jest, może być floksacyna, czy przepraszam, ofloksacyna jest taki lek, który tam, no, się używa ofloksacyny w przypadku jakichś tam bakterii, ale to prawdopodobnie nie jest to. Podejrzewam, jeżeli nazwa leku ma jakieś znaczenie, to może być floksyna. I ta floksyna to jest substancja, która jest używana jako taki, no, w chemii taki wskaźnik, to się fachowo nazywa wskaźnik fluorescencyjny. Czyli jakby bada, czy coś jest kwaśne, czy zasadowe. I w roztworze zasadowym ta floksyna barwi się na niebiesko. Czyli można domniemywać, że te pigułki, które bierze główny bohater, czyli ta ontolofloksyna, jest pigułką na to, żeby byt, jestestwo głównego bohatera utrzymać właśnie w tym niebieskim kolorze tego nowego siódmego Matrixa. No więc lecimy sobie dalej. Tak, mamy te pigułki. Widzimy oczko powiększone, znaczy zbliżenie na oko. Co prawda źrenica się zawęziła, więc w przypadku heroiny też się zwęża źrenica, mimo że... Ale może to jest kwestia tego, że jest po prostu tutaj bardzo jasno i światło dają Neo po oczach i dlatego się mu zwężyła ta źrenica. Oczywiście mamy to patrzenie w lustro, tak? Bo to, tak jak mówiłem, są te nawiązania do po drugiej stronie lustra. Tutaj jest ciekawa scena. i opatrzy się w niebo na frunące ptaki. Niektórzy twierdzą, chociaż ja tego nie widzę, ale te ptaki, które tutaj sobie fruwają na górze, że one niby fruwają tak jak te mątwy, które tam próbowały zniszczyć Syjon. Ale ja tego jakoś specjalnie nie widzę. Nie, wydaje mi się, że to są zwykłe ptaki, na które Neo się patrzy. Tu jest ciekawa scena, znów mamy to zestawienie żółtego z niebieskim. I na temat tej sceny też jest wiele ciekawych interpretacji, ponieważ tutaj widzimy, no ludzie stoją, zdaje się, że w windzie i każdy siedzi w swoim jakby telefonie, czy w swoim tablecie, tylko Neo nie. Neo jest taki tutaj troszeczkę wyobcowany, więc można by powiedzieć, że wszyscy oni są podłączeni do Matrixa na własne życzenie, siedzą w swoich wirtualnych rzeczywistościach, no a jedyna osoba, która jest poza tą wirtualną rzeczywistością, jest w jakiś sposób wyobcowana, tak? Tutaj widzimy ciekawy zabieg, taki właśnie, no ciekawe ujęcie, tak? Tu mamy ujęcie jakby z dołu, na tych ludzi i na sufit, na którym jest lustro, więc widzimy ich jakby jednocześnie od dołu i od góry. Więc no tak przynajmniej ja to interpretuję, być może tu jest coś innego niż ja widzę. Ale no mówię, są takie interpretacje, że tutaj właśnie chodzi o to, że no ludzie jakby, że tym nowym naszym współczesnym Matrixem w 2021 roku, no bo to już jest jakby ponad 20 lat od tego pierwszego Matrixa, że jakby sami na własne życzenie sobie tego Matrixa fundujemy, mimo że jeszcze nie jesteśmy do niego podłączeni, ale już w jakimś sensie w nim żyjemy, tak? Bo pamiętamy, że po zakończeniu tej misji pokojowej w trzeciej części Matrixa, to umowa była taka, że kto będzie chciał się wybudzić, to się wybudzi, a kto będzie chciał zostać, to sobie zostanie, więc tutaj no, możemy to interpretować właśnie w ten sposób, że jednak większość ludzi chce sobie żyć w tym Matrixie, jednak większość ludzi bardziej ceni wygodę i bezpieczeństwo niż wolność, tak jak Cypher na przykład. Wiemy, jak Cypher skończył. Tu widzimy Neo w czapce, gdzie rzuca te tabletki. I tu widzimy, czyli jakby Neo już odrzuca tabletki i zaczyna szukać prawdy. Oczywiście tu znowu mamy tę mieszankę żółtego z niebieskim. I no oczywiście Alicja w Krainie Czarów, no bo to jakby też już mówiłem o tym wielokrotnie, są pewne nawiązania, czy to do jakby chodzenia za białym królikiem, czy to do wpatrywania się w lustro. No w drugiej części tej Alicji, czyli po drugiej stronie lustra, generalnie chodziło o to, że Alicja, znaczy chodziło o to, co w pierwszej części, czyli Alicja ma jakieś psychodeliczne wizje i na koniec się okazuje, że się jej to śniło. Tylko że druga część zaczyna się w ten sposób, że Alicja wchodzi sobie tam na jakby parapet od kominka, i na którym wisi lustro, no i nagle się orientuje, że może przejść przez to lustro, tak? Więc tutaj w tym trailerze to też będzie. I tu widzimy jakąś babeczkę, która czytała tą książkę. Oczywiście też tutaj właśnie mamy mieszankę, mamy trochę niebieskiego i trochę czerwonego na jej ubraniu, więc pytanie, kim ona jest, tak? Oczywiście to wszystko jest w żółtym świetle. No bo tak, można na początku, jakby na podstawie tego, co widzieliśmy, domniemywać, że ten niebieski kolor to jest świat tego Matrixa nowego, natomiast czerwony kolor, jeszcze nawiązując do pierwszego Matrixa, to jest ten kolor tych wyzwolonych ludzi, tego prawdziwego, realnego, rzeczywistego świata. A tutaj jest jakby osoba, która ma trochę niebieskiego i trochę czerwonego, natomiast co ciekawe, jej oprawki też są czerwone, jakby w kontraście do tych oprawek psychoanalityka. Pytanie, kto to jest? I tutaj jakby pierwszy raz, jak to zobaczyłem, moja myśl była taka, że jest to wyrocznia, młoda wyrocznia, ponieważ jakby w całym filmie, czy może w całym filmie jeszcze nie wiadomo, ale w trailerze widzimy znane postacie z poprzednich części, które są odmłodzone albo postarzałe, więc to może być albo wyrocznia, młoda wyrocznia, wygląda na to, że no, pamiętamy wyrocznie z pierwszej, drugiej, trzeciej części, no to wychodzi na to, że w młodości wyrocznia była całkiem niezłą laską. No więc to może być wyrocznia, natomiast jest też interpretacja taka, że to być może, momencik, muszę sobie przypomnieć, jak ona się nazywała, ale w drugiej i w trzeciej części była taka mała dziewczynka, która tam no się szwendała na początku tam chyba z kolejarzem, tak, z kolejarzem się szwendała, i a później gdzieś tam się z wyrocznią szwendała, ona się nazywała Sati, była taka mała dziewczynka, więc tutaj też są takie teorie, że to jest Sati. Sati była hinduską, zdaje się, i miała troszeczkę chyba jaśniejszą karnację. A czy to jest właśnie teraz pytanie, czy ona jest czarnoskóra, czy ona jest hinduską? Mi wygląda bardziej na murzynkę, więc ja bym obstawiał, że to jest jednak młoda wyrocznia, tak? Ale nie wiem, nie wiem. No, i tutaj też ciekawa rzecz, ponieważ jakby w tym trailerze jest dosyć dużo ujęć, znaczy dużo, jest kilka ujęć wziętych z żywcem z pierwszego Matrixa i tu widzimy chyba w tle jedno z tych ujęć, to jest, zdaje się, ujęcie, mówię o tym ujęciu w tle, to jest ujęcie na Neo, który za chwilę ma przejść, ma właśnie dotknąć tego lustra i zostać wyciągniętym z Matrixa. Nie jestem pewien, ale to jest chyba to ujęcie. Natomiast jakby to jest w tle, na pierwszym planie widzimy Neo, który właśnie też stoi przed lustrem. I to też jest motyw, który się pojawia kilka razy, czyli właśnie widzimy odbicie Neo w lustrze starego. To znaczy w trailerze to się chyba tylko raz pojawia, natomiast w tym teaserze, o którym mówiłem, się pojawia też ten motyw starego Neo w lustrze. Więc też można zadać pytanie, o co tu chodzi. Też słyszałem takie interpretacje, że przez to lustro ludzie z prawdziwej rzeczywistości próbują jakoś się skomunikować z Neo, ale nie wiem. I tu pierwszy raz widzimy nowego Neo, w sensie, znaczy, przepraszam, Morfeusza oczywiście. Młody Morfeusz podaje Neo tabletkę, czerwoną tabletkę. Czas polatać. Znaczy, oczywiście ma tu dwie tabletki do wyboru, czerwoną i niebieską, tak? Wybiera tą czerwoną. Może już mniej z chęci wybudzenia się, bardziej z ciekawości, tak podejrzewam. Bo w pierwszej części Neo naprawdę chciał się uwolnić, a tutaj podejrzewam, że po prostu ciekawość go zjadła. No tu widzimy miasto, znowu widzimy białego królika i tego białego, znaczy może on nie jest biały, ale jest królik i królik na ramieniu aktorki granej przez, znaczy postaci granej przez Jessica Henwick. Kim jest ta postać, nie wiadomo, ale warto zwrócić uwagę, że ma niebieskie włosy. Znaczy ja wiem, że jakby w dzisiejszych czasach niebieskie włosy dosyć często się pojawiają, nastolatki z niebieskimi włosami i one różne rzeczy dziwne mają w głowie, ale tutaj zakładam, że jest jakaś symbolika w tym wszystkim, więc tak jak przed chwilą widzieliśmy Morfeusza, który miał czerwoną koszulę, widzieliśmy tą być może wyrocznie albo kogoś innego, kto miał czerwone oprawki w okularach, a wcześniej widzieliśmy psychoanalityka, który miał niebieskie oprawki w okularach, no to teraz widzimy babeczkę, która ma królika i ma niebieskie włosy, więc ona być może też jest jakby programem, częścią Matrixa. No ale ona jednak jakby tam nakłania Neo, żeby poszedł za nią. Gdzieś wchodzą do jakiegoś rozświetlonego pokoju, no i nie wiadomo, czy tutaj to, co widzieliśmy teraz, też w filmie jest, działa tak samo, że są na dachu, wchodzą do pokoju i wychodzą przez lustro gdzieś w innym świecie, ale być może tak jest. I tutaj no, trafiamy na bardzo ciekawy ślad, o co może chodzić w całym filmie. Dlaczego Neo siedzi w tym, jakby, nowym Matrixie? The only thing that matters to you is still here. I know it's why you're still fighting and why you will never give up. Pojawia się kwestia, jedyna ważna dla ciebie rzecz wciąż tu jest. Widzieliśmy przed chwilą spotkanie Neo z Trinity. Tutaj widzimy, jak się trzymają za rączki i widzimy coś bardzo ciekawego, ponieważ pamiętamy, że w trzeciej części Matrixa Trinity zginęła. Tam takie jakieś metalowe coś ją przebiło i Neo dalej musiał iść sam walczyć z maszynami. A tutaj właśnie widzimy Trinity znowu. Więc być może właśnie Neo mieszka sobie w Matrixie, ponieważ być może miał możliwość rozmowy z maszynami, tak samo jak Cypher rozmawiał z maszynami i Cypher mówił, że chciałbym się obudzić tam w Matrixie i niczego nie pamiętać i być kimś sławnym, to być może Neo tak samo powiedział, że on chciałby, może się dogadał z maszynami i chciałby sobie żyć dalej w Matrixie, nie chce się wybudzać, no bo stracił oczy, więc żyć w normalnej rzeczywistości może mu być ciężko, więc on wolałby sobie zostać w Matrixie, bo taka była umowa, że kto chce zostać, może zostać, a kto chce się wybudzić, może się wybudzić, więc być może Neo przeżył trzecią część, nie zginął i dogadał się z maszynami, że on chce jakby zapomnieć o wszystkim i chce sobie żyć, ale chciałby żyć ze swoją ukochaną Trinity. Więc że Trinity zginęła i być może nie dało się jej podłączyć do Matrixa z powrotem, to być może została wykreowana komputerowo. I tu widzimy właśnie, że takie zielone jakby fragmenty kodu gdzieś jej ściekają po twarzy. Co jest, no mówię, dosyć niepokojące, dosyć dziwne. Aha, no ale z drugiej strony właśnie mamy znowu scenę z Dojo, jak Neo walczy z Morfeuszem i... czyli to była kwestia, tak? Że tutaj jest jedyna... może jeszcze raz przewinimy, tak? Morfeusz mówi, jedyna ważna dla ciebie rzecz wciąż tu jest, tak? Czyli w domyśle ta Trinity. Wiem, że dlatego wciąż walczy. Tylko właśnie, no, dlaczego walczy? No bo skoro on już poznał wcześniej tam w tej kawiarni dziwnej i dalej, to pytanie, o co on walczy, tak? I nigdy się nie poddasz. Oczywiście. Nie znasz mnie. Nie. Oczywiście widzimy spektakularną walkę, cios, tak, no. Fala uderzeniowa, niczym w Dragon Ballu. Więc Morfeusz, wygląda na to, że młody Morfeusz znał Neo, ale z jakiegoś powodu Neo chyba nie zna Morfeusza. No bo Neo wszystko pozapominał. Pytanie, dlaczego Morfeusz znowu jest młody? Być może jest stary w rzeczywistości, ale podłączając się do Matrixa ma możliwość, żeby się odmłodzić. I tu widzimy znowu mieszankę niebieskiego z czerwonym i widzimy dalej te kolonie popodłączanych ludzi do Matrixa, więc można, z tym, że jakby rzeczywistość cały czas jest mroczna, tak? Więc można interpretować to na dwa sposoby, że albo większość ludzi jednak postanowiła zostać w Matrixie, nie odłączać się, no bo jednak większość ludzi ceni sobie wygodę i spokój i bezpieczeństwo niż wolność i to trwa od 5000 lat, czy od 4000 lat przecież, jak Żydzi wychodzili z Egiptu, to też nagle dostali wolność, ale jak łazili na tej pustyni, to doszli do wniosku, że zaczęli szemrać przeciwko Mojżeszowi, że po coś ty nas tu wyprowadził tam w Egipcie, to mieliśmy zasiłki, mieliśmy pracę, mieliśmy wczasy robotnicze, mieszkania i tak dalej, 500 plusy i zaczęli szemrać przeciwko, a tutaj cały czas tylko manna i manna, więc zaczęli szemrać przeciwko Mojżeszowi, że jednak chcieliby wracać do Egiptu. No więc wracając właśnie do tego ujęcia, widzimy, więc to jest jedna interpretacja, o której mówiłem, że być może większość ludzi wcale nie chciała wyjść z Matrixa, ale z drugiej strony widzimy, że rzeczywistość cały czas jest mroczna, cały czas jest zachmurzona, cały czas jakby dla ludzi, którzy, jeżeli faktycznie są ludzie poza Matrixem, no to ta rzeczywistość cały czas jakby jest pochmurna, oni nie mają możliwości, żeby normalnie funkcjonować, więc być może maszyny złamały warunki pokoju i jednak ta misja pokojowa cały czas między maszynami a ludźmi cały czas trwa i dlatego Morfeusz łączy się z Matrixem, żeby tego Neo jakby się z nim skomunikować i mu przypomnieć, że słuchaj stary, maszyny nas oszukały i musisz nam znowu pomóc. Być może tak jest, a być może nie. Tak. Widzimy oczywiście znowu Neo na dachu. Oczywiście strzelaniny, skoki, tak, rozwalanie budynków. Tu widzimy ciekawą scenę, ponieważ widzimy Neo, który jakby klęczy przed, zdaje się, że agentem, chociaż nie wiadomo kto to jest, bo to jest rozmazane. No i jakby tutaj ten agent ma zaraz do niego strzelić, ale przyjrzymy się jakby pierwszemu ujęciu z tej sceny. Neo patrzy na swoje ręce i widzi jakby woda, deszcz i on jakby tutaj się dziwi, tak? O co chodzi? Pociera tymi palcami, tak jakby to było dla niego coś dziwnego, coś nienormalnego, tak? Rzućmy jeszcze sobie raz okiem na to w zwolnionym tempie. Tak, z jakiegoś powodu Neo dziwi się, coś tu tak się pociera i o co tu chodzi, zastanawia się. Czyli nie wiem, albo sobie w pewnym momencie jednak uświadomił, przypomniał, że żyje w Matrixie, albo no nie wiadomo co, tak? No widzimy tutaj właśnie tego, tutaj zostanę na tym zwolnionym tempie z tego względu, że tu za chwilę znowu zacznie się dziać. Widzimy żołnierza, to jest prawdopodobnie zwykły człowiek, który strzela. I tu znowu widzimy ujęcie z oryginalnego, znaczy z pierwszego Matrixa w tle, więc mamy jakiś ekran i to jest ujęcie w momencie, jak już Neo dotknął tego lustra i to lustro zaczęło go tak całego pochłaniać, no i tam jest takie ujęcie, że właśnie już tak zaczyna, cały korpus pochłonęło to lustro i zaczyna mu głowę pochłaniać i Neo tak właśnie krzyczy, Więc to jest to ujęcie. Więc tutaj kilka tych ujęć się właśnie pojawia w trailerze. Ale właśnie, przed chwilą widzieliśmy, bo nie wiadomo, czy to, co tutaj jest w trailerze, w filmie jest jedną sceną, ale widzieliśmy wystrzał. Teraz widzimy wystrzał jakby z drugiej kamery. Znowu wystrzał z pierwszej kamery, znowu z drugiej, więc to jakby standardowo w trailerze się tak robi, że jest powoli, szybko, 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 powoli, szybko, 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 a potem powoli. Więc to są jakby standardowe trailerowe zagrywki. Ja takie też pseudo-trailery gdzieś tam robiłem na konkursy, nawet jakieś nagrody wygrywałem, więc wiem, jak to działa. No więc, widzimy znowu jakby z drugiej kamery, leci rakieta. Ale tutaj jest jakby wyrwa w tym ujęciu, które widać w tle. Więc tak, rakieta sobie leci. Znowu widzimy jakby... To jest chyba cały czas ta sama scena, ale z innego ujęcia. Leci ta rakieta. I co tu jest? Gdzie oni są? Czy oni są w jakimś kinie? Czy o co chodzi? No w każdym razie, tak jak mówię, widzieliśmy jakby wyrwę. I tu jest przejście do... Nie wiem, to jest chyba jakby jest korytarz, jakieś pomieszczenie. I za drzwiami jest jakby pociąg, tak? I tu widzimy, że ta rakieta wlatuje. Więc to tak jakby... Ta rakieta, nie wiem, czy wleciała przez tą wyrwę, albo to jest w filmie już zupełnie inna scena, no ciężko powiedzieć. Leci rakieta do pociągu, wlatuje, tak? I widzimy, że przelatuje i wybucha w pociągu. Tutaj jest też ciekawostka, wcześniej mówiłem o San Francisco, że rzecz się dzieje w San Francisco, natomiast w tym momencie mamy jakby panoramę. To jest, nie wiem, czy to jest Fukushima, czy Fujiyama, czy coś innego. No w każdym razie mamy kwitnące wiśnie, więc Fukushima, przepraszam. No oczywiście nie Fukushima, tylko Fujiyama. Tak to się nazywa ta... Przepraszam, jak się nazywa? No tak, to jest chyba właśnie Fujiyama, czyli ten wulkan słynny japoński. No i kwitnące wiśnie, więc można domniemywać, że dosyć dużo podróżowali przy nagrywaniu tego filmu. Dobra, lecimy dalej. Widzimy oczywiście jakby dalej tutaj wybuchy. No dalej jest jakaś scena walki, nie wiadomo. Nie ma co analizować, ponieważ no generalnie w Matrixie jest dużo scen walki, aczkolwiek tutaj w tle widać jakiegoś gościa. Wcześniej nie zwróciłem na to uwagi, ale tu po lewej z tyłu jest jakaś postać, która się przygląda i nawet wskazuje, kto... Ale ma... Ktoś mi tu pisze na Facebooku. Jakiś gość w długich włosach, jakby z zarostem. Jest... Ale to nie, bo początkowo myślałem, że to może być jakby... że Neo się skopiował, ale to chyba nie jest on. Na tym wcześniejszym ujęciu widać go wyraźniej troszkę. No długa broda. Nie ma bladego pojęcia, kto to może być. Nie zwróciłem uwagi wcześniej na tego gościa. No ciekawe. Więc to musi być jakaś walka, nie wiem, no albo jakiś pojedynek, albo trening. Nie jest to Morfeusz, ponieważ... No ma włosy. Nie chodzi mi o kolor skóry, tylko że ma włosy. Może jakiś... Ale w takim stroju jakby jakiś ninja albo... Ja się cofnę, może nie wiem, czy wcześniej były ujęcia z tej walki. Nie było. Kurczę. No jakiś taki strój tutaj ma jakby takie z kolcami pasy. Opaskę ma na oczu? Na oku? Jakiś pirat? No nie wiadomo, kto to jest. No przygląda się walce. Tu widzimy oczywiście Morfeusza, oczywiście jak Matrix to dużo strzelanin. Scena bardzo podobna do jakby sceny z pierwszego Matrixa, gdzie tam też wchodzą do budynku, jest wielka strzelanina. Natomiast tu jest ciekawostka. Oni idą po korytarzu, i w tle widać jakby logo, nie wiem, czy jakiejś firmy, czy czegoś, jakiejś instytucji, która się nazywa Deus Ex Machina. Deus Ex Machina to jest taka koncepcja jakby z antycznego teatru, czyli no jakby po prostu no czasem się stosuje taki coś, jakby bóg z maszyny, tak, tłumacząc dosłownie, i no po prostu Eurypides, zdaje się, miał taki zwyczaj, że na swoich przedstawieniach, w trakcie przedstawienia nagle jakby bóg wchodził na scenę i który gwałtownie rozwiązywał akcję, czyli działa się jakaś akcja, działa i nagle, jak już wszyscy się zastanawiali, co się teraz stanie, no to wchodził bóg i jakby rozwiązywał tą akcję i tak no, troszeczkę jakby łamał przez to akcję dziejącą się, no ale, ale coś takiego wymyślili sobie w antycznym teatrze, właśnie takie gwałtowne rozwiązanie akcji, po to, żeby sztuka nie trwała zbyt długo, no bo ileż można wysiedzieć w teatrze, no, godzinę, 2 godziny, 3 godziny, no w pewnym momencie akcja trwa, ale musi się to jakoś skończyć i po prostu, przepraszam, ja sobie tu przypnę może, bo wcześniej też miałem tu przypięte, akcja musi się w końcu skończyć, więc wchodzi bóg i rozwiązuje akcję, no jakby łamiąc przez to trochę zasady logiki, no ale cóż, takie coś sobie wymyślili, ale w kontekście Matrixa Deus Ex Machina to była ta maszyna, która, z którą na samym końcu trzeciego Matrixa Neo rozmawiał, w sensie jakby Neo złożył tą propozycję, to weź mnie podłącz, ja zawalczę z agentem Smithem i jak go pokonam, to pozwolisz ludziom żyć. Tak? I pozwoli, kto będzie chciał, to pozwolisz mu wyjść z Matrixa. Więc to jest ta właśnie maszyna, z którą Neo rozmawiał, to ta maszyna się nazywała Deus Ex Machina. Tutaj tak się nazywa jakaś instytucja, jakaś firma. Oczywiście też widzimy tutaj jakby to zestawienie niebieskiego gdzieś tam po bokach z tym żółtym, który jest bardziej w środku kadru. No w tle jest ten napis zielony, tak? Deus Ex Machina, no bo wiemy, że oryginalny Matrix był zielony. Więc być może Neo idzie się razem z pomocą Morfeusza, bo Morfeusz też tam jest. Widzimy wcześniej, że też w tle strzelającego Morfeusza jest ten napis Deus Ex Machina. Więc być może chodzi o to, że Neo, chociaż Neo tu idzie w ogóle bez żadnej broni, no ale on jest wybrańcem, to może. Więc być może Neo z pomocą Morfeusza idzie do tego Deus Ex Machina, żeby wyjaśnić stary, o co tu chodzi. Tak? Być może właśnie chodzi o to, że maszyny złamały umowę, więc Neo idzie porozmawiać, stary, czemu złamałeś umowę, bo tu Morfeusz do mnie się podłączył i mi powiedział wszystko, całą prawdę, że złamaliście umowę, więc stary, to nie jest halo, albo pozwól tym ludziom żyć, się uwolnić z Matrixa, a jak nie, to ja ci pokażę, tak, gdzie raki zimują. Przepraszam, gdzie pieprz rośnie. Tu widzimy ciekawą scenę, bo znowu mamy problem, ponieważ wcześniej mówiłem, że Trinity zginęła w trzeciej części Matrixa, a tutaj widzimy, że ona znowu jakby jest podłączona. Tylko teraz pytanie, czy ona została jakby, jej ciało zostało bo ja sugerowałem wcześniej, że być może jakby maszyny zrobiły kopię Trinity i zrobiły z niej program komputerowy i wprowadziły ją do Matrixa, w którym sobie żyje Neo. Ale być może było inaczej, być może maszyny po prostu wzięły jej truchło i podłączyły ją po prostu do Matrixa, bo na przykład mózg jeszcze nie obumarł, no bo tam jakby te kilka minut ten mózg umiera. Ona jakby pod koniec trzeciej części była przybita tymi tam metalowymi czymś. No to powiedzmy, że Neo sobie poszedł, więc ona mogła tam, ja nie pamiętam, czy to było widać, jak ona umiera, czy nie, no ale nawet przez te 5 minut tam mózg jeszcze jakoś żyje. No może nie przez 5, przez 3-4 minuty. Więc być może w ciągu tych 3-4 minut maszyny zabrały ciało Trinity i podłączyły ją, ale tu warto zwrócić uwagę, że jakby ona nie jest podłączona do tego standardowego podłączenia, które jest tutaj jakby gdzieś tam jakby się kończy kręgosłup, gdzie jest standardowe gniazdo, tylko jest jakby nowe gniazdo dorobione trochę niżej, bezpośrednio gdzieś tam w kręgi szyjne, w rdzeń kręgowy i no i właśnie, pytanie dlaczego? No i w sumie to połączenie kabel też jest jakiś taki dziwny, śmieszny. Nie wiem, wygląda na to, że po prostu jest przez światłowód połączona. Nie no, jakiś taki dziwny, świetny przewód, nie taki normalny, standardowy, jak kiedyś podłączano. Ale warto zwrócić uwagę, że właśnie nowe gniazdo jej zrobili w szyi. Oczywiście tutaj widzimy znowu scenę walki, bo jest dużo walk, a ja muszę znowu zrobić cięcie, przepraszam, ale napad kataru. Tak, więc widzimy scenę walki, oczywiście w Matrixie jest dużo scen walki. Trinity walczy ze SWAT i widać, że też ma dosyć silne mocy, więc ona też jakby jest tutaj częścią czegoś dużego. I tu widzimy nawet śmieszną scenę. Trinity jakby tak krzyczy i się... no nie wiem, czy to rzeczywistość się zakrzywia, w sensie, czy same fale jakby świetlne się zakrzywiają, przez co widzimy ją jakby zduplikowaną, czy zreplikowaną, czy tu o co tu chodzi. Aczkolwiek niektórzy twierdzą, że nie wszystkie te postacie, te replikanty wyglądają jak Trinity i faktycznie tutaj jedna wygląda trochę jak Azjatka, tutaj jak ktoś inny, tu jak jakaś murzynka. Tu po prawej niektórzy twierdzą, że to jest aktorka Nicole Richie, która też podobno gra w czwartym Matrixie, więc dziwna taka scena strasznie, nie wiadomo o co chodzi. Ale ewidentnie jakby nie wszystkie te postacie są Trinitami. No tu pierwsza wygląda jak Trinity, ta druga wygląda jak właśnie, tak jak mówię, jakaś Azjatka. Ta wygląda jak jakaś murzynka, a ta po prawej to jest podobno Nicole Richie, ale o co chodzi, nie wiadomo. Być może Trinity ma jakieś tam swoje różne alter ego, różne wersje Trinity albo coś. A być może to są jakieś nawiązania, nie wiem, no ciężko powiedzieć do czego. Dobrze, tu mamy dosyć ciekawą scenę, bo ktoś dotyka lustra, ale okazuje się, że to jest Morfeusz, ten młody Morfeusz, więc być może tutaj będzie jakieś... Co ciekawe, to jest chyba... Jedyna taka scena, gdzie to jest na zielono. To jest na zielono, więc to jest stary Matrix. Więc tutaj prawdopodobnie albo mamy jakąś retrospekcję, albo podróż w czasie. Być może jest to retrospekcja z wybudzenia się Morfeusza, że Morfeusz poznał prawdę i się wybudza. Jest to jedna opcja. A druga opcja jest taka, że teraz sobie pomyślałem podczas oglądania, wcześniej też nie zwróciłem na to uwagi, że być może Morfeusz z przeszłości się wybudził i teraz jakoś, nie wiem, czy próbuje się dostać do... jakoś przeniósł się w czasie, żeby dostać się do przyszłości i skontaktować się z jakiegoś powodu z tym starym Neo. Nie wiem, ale dopiero teraz na to zwróciłem uwagę. To jest kadr ze starego Matrixa, z tego zielonego. I tu widzimy jakby przebudzenie Morfeusza. Być może to jest tylko retrospekcja, a być może nie. Być może w Matrixie 4 będą podróże w czasie. No tu oczywiście widzimy strzelaniny. Niektórzy tutaj twierdzą, że ten napis w tle do not pass, nie przechodzić, nawiązuje, znaczy jakby odnosi się do tego, że ona nie ma, powinna nie skakać przez radiowóz, ale jakby nie wiem, czemu to miałoby to oznaczać. No w każdym razie, no, strzelaniny, tak. Tu widzimy w ogóle coś świetnego, ponieważ drzwi się otwierają, widzimy jakby drzwi są poziomo i koleś, w ogóle to ktoś mówił, że to jest jakby scena trochę wzięta z Incepcji, ja nie jestem pewien, znaczy oglądałem tą Incepcję dosyć dawno i nie pamiętam już dokładnie wszystkiego, jakoś nie zrobił ten film na mnie ogromnego wrażenia, ale widzimy, że koleś wchodzi, jakby robi salto i w ogóle obraca się do góry nogami, czyli jakby wszedł do jakiegoś korytarza, który jest w ogóle grawitacyjnie, są inne prawa fizyki, jest obrócony w drugą stronę, więc no taka ciekawa rzecz, że no to ciekawe ujęcie, tak? Oczywiście dalej widzimy strzelaninę, ta babeczka dalej ucieka, agenci się uchylają przed kulami i to jest w ogóle jakaś dziwna akcja, ponieważ nie wiem, czy to jest błąd, czy przeoczenie, czy tak miało być. Być może Morfeusz się przebrał za agenta. Być może to jest jakiś wątek komediowy, nie wiem o co chodzi, ale Morfeusz ma te swoje okulary bez tych tam zauszników, a na nich ma nałożone zwykłe ciemne okulary w nausznikach. Nie mam pojęcia o co chodzi, ale wygląda jakby Morfeusz się przebrał za agenta i próbował jakby wejść tam i się, nie wiem, coś zinfiltrować agentów albo coś. Dobrze, tylko po co miał dodatkowe okulary pod jeszcze tymi już założonymi okularami? To jest trochę głupie, to jest trochę bez sensu, no ale być może jakieś przeoczenie. Ciężko powiedzieć. Więc tu Morfeusz ucieka przed agentem. No, zwłaszcza, że jakby w większości scen Morfeusz miał jakby czerwone wdzianko, czerwoną koszulę albo czerwony kostium, tutaj ma białą koszulę. Więc zakładam, że jakby w tej scenie jest po prostu przebrany za agenta. Tak. Ale nie wiem, zobaczymy. Tu widzimy, ktoś wyskakuje z okna, kamera leci za nim. Ciężko mi powiedzieć, kto to jest, ale jakby piętro czy dwa piętra niżej... Chyba dwa piętra niżej ktoś jeszcze wyskakuje z okna. Pytanie, kto to jest, tak? Widzimy, że to jest... Czyli tutaj jakby wyskoczyła ta laska, jako druga wyskoczyła laska w niebieskich oczach, włosach, ponieważ ona leci jakby u góry, a na dole leci Morfeusz. No, czyli uciekali przed agentami, nie wiedzieli, co zrobić, to wyskoczyli przez okno. No, to standardowa procedura, tak? No, tutaj widzimy też jakieś coś. Nie wiem, nie rozumiem tutaj tego ujęcia. Oczywiście dalej scena walki, tak? Białe światło, czyli... zatrzymywanie kul, standardowa sztuczka Neo. Motocykl. Helikopter, wybuchy. Neo na motorze z Trinity. Oczywiście scena na dachu, tak, rakiety strzelają w helikopter. No widzimy oczywiście, jakby też zakrzywia się rzeczywistość z powodu wybuchu. To samo mieliśmy w pierwszym Matrixie, kiedy helikopter uderzył w budynek. No i oczywiście skok z budynku, no bo standardowa procedura, tak. Bo gonią nas ludzie ze strzelbami. No oczywiście na koniec mamy wypowiedź... Neo się spotyka, początkowo też myślałem, że to jest scena u psychoanalityka, ale to jest jednak gdzieś indziej. Neo się spotyka z gościem granym przez zdaje się, że to jest Jonathan Groff. Kogo on gra, nie wiadomo, no ale on mówi, że po tylu latach mamy wrócić tam, gdzie się to wszystko zaczęło, do Matrixa. Można tutaj domniemywać, że ta postać też jest elementem, jakimś programem komputerowym, no też jest w takich właśnie tych niebieskich barwach. Zakładam, że te niebieskie barwy to są właśnie barwy Matrixa, te nowe, już nie zielone, tylko niebieskie. No i dalej widzimy zielone kody standardowe, chociaż zielone jakby tam mieszające się z niebieskimi, tak? I z żółtymi też, z czerwonymi, pomarańczowymi, więc te kolorki są takie, no, jakby bardziej urozmaicone. Dobrze, więc i to jest cały trailer, aczkolwiek ja tu jeden istotny wątek pominąłem chyba, znaczy w sensie jakby nie zauważyłem go teraz. Tak, jeszcze chciałem wrócić do jednego ujęcia, to znaczy tego akurat tu w trailerze nie widać, ale chyba widać w tym teaserze, o którym wcześniej też mówiłem. Tutaj w ujęciu z kawiarni widać logo tej kawiarni, ono jest rozmazane, natomiast w teaserze zdaje się, że widać je wyraźniej. Tam jest taki jakiś właśnie wzorek narysowany i jest nazwa kawiarni Simulate. Latte to oczywiście jakby nazwa kawy, natomiast jest to nawiązanie do Simulate, więc to jest jakby kolejny jakby argument za tym, przemawiający, że Trinity, którą on spotyka, nie jest prawdziwą Trinity, jest właśnie wykreowana, ponieważ spotkał ją w symulacji, tak? Więc jest to jakby tam być może element tej umowy, którą Neo miał z Deus Ex Machina, że nie chce niczego pamiętać, chce mieć tylko tą swoją ukochaną Trinity. No i jakby ja wcześniej o tym nie wspomniałem, bo jakby czekałem na ujęcie, gdzie to Simulate jest bardziej wyraźne, ale zdaje się, że jakby w samym trailerze tego ujęcia nie ma, tylko ono jest właśnie albo gdzieś tam w tym teaserze, albo gdzieś indziej, ale jak znajdę, to wrzucę tutaj to ujęcie. I jeszcze jedno ujęcie, którego nie ma w trailerze, a jest w teaserze. Ten gość tutaj na samym końcu, który rozmawia z Neo, w pewnym momencie jego usta, pamiętacie jak na przesłuchaniu Neo był i te usta jego zaczynają nagle tak się jakby no, sklejają, więc w teaserze jest też takie ujęcie, że temu gościowi, z którym Neo rozmawia, też usta się z jakiegoś powodu sklejają, ale jak to wiązać z tym, że gość jest programem komputerowym, być może jest programem komputerowym, który jakby chce przestrzec Neo do powrotu do Matrixa, ale ktoś mu, ale jakby Matrix mu zakleja usta, żeby nie mógł więcej powiedzieć. No, więc reasumując, obejrzeliśmy sobie cały trailer, 3-minutowy, z czego wyszło, chyba nie wiem ile, 45-minutowe nagranie, nie wiem, bo były cięcia, więc będę musiał to skleić. I co można powiedzieć? Więc może być tak właśnie, jak mówiłem, że Neo dogadał się z Matrixem, że on chce sobie żyć w Matrixie, bo jakby no, stracił oczy, stracił wszystko, nie chce żyć w tym paskudnym, obskurnym świecie, tylko chce sobie żyć w Matrixie ze swoją ukochaną symulacją Trinity, która tak naprawdę Trinity nie żyje, albo przeżyła i ją też podłączyli do Matrixa, żeby sobie żyli razem, albo jakby na przykład wzięli tylko jej mózg, albo tylko ciało, że ona już nie żyła, ale udało się jeszcze jakby skopiować mózg, więc to mogło być tak. Być może Matrix 4 będzie zupełnie alternatywną wersją historii, tak jak ostatni Joker był zupełnie alternatywną wersją historii, która nie ma nic wspólnego z Batmanem, więc być może Matrix 4 też nie będzie miał nic wspólnego z oryginalnym Matrixem, będzie to zupełnie alternatywna rzeczywistość. Być może ona się będzie, być może to będzie jakby, właśnie tak jak mówiłem, może tam będzie jakaś podróż w czasie, bo widzieliśmy ujęcie na zielono ze starego Matrixa, na które ja wcześniej nie zwróciłem uwagi. Być może to była tylko retrospekcja, ale może nie, może właśnie, bo jednak Morfeusz, którego główny bohater Neo spotyka, też jest tym młodym Morfeuszem, więc to jakby no, jest argumentem za tą wersją z podróżą w czasie. Więc może być tak, że będzie podróż w czasie i jakby Neo będzie potrzebny do pomocy gdzieś tam wcześniej, żeby zapobiec czemuś. Być może śmierci Trinity, może to jest opcja, że jakby młody Morfeusz gdzieś się przeniesie w czasie, żeby się spotkać z Neo, po to, żeby zapobiec tej całej tragedii, która się wydarzyła w trzecim Matrixie. Może tak być. Więc możliwości jest bardzo dużo. Pozostaje nam tylko czekać do... Tutaj też jest ciekawa data jakby premiery, ponieważ premiera jest zaplanowana na 22 grudnia 2021 roku. Jakby w tym polskim formacie daty to nie jest nic specjalnego, ale w Stanach Zjednoczonych najpierw się podaje miesiąc, a potem się podaje dzień, więc po amerykańsku to jest 12, 22, 21, więc to jest palindrom, więc znowu mamy ten jakby wątek lustra, odbicia lustrzanego. Ale to jest już jakby taka ciekawostka, taki zabieg marketingowy, jak rozumiem. Więc tak jak mówię, może być wersja taka, że Neo jakby żyje sobie w Matrixie, bo chce. Może być wersja jakaś z podróżą w czasie, może, nie wiem. A może się okaże, że będzie jakby alternatywna zupełnie wersja historii, a może być jeszcze czwarta opcja, że Matrix 4 się okaże straszną szmirą nastawioną tylko na hajs, wybuchy, walki, kopnięcia, strzelaniny i tak dalej. No tego bym się bał najbardziej, no ale cóż. Zobaczymy, pozostaje nam czekać. To jeszcze jakieś 2 miesiące, wrzesień, październik, listopad, 3 miesiące jeszcze trzeba czekać. Być może będą kolejne trailery, jeżeli będą, to też postaram się nagrać jakieś moje komentarze, moje analizy. Oczywiście jakby też nie będę ukrywał, że dużo z tego, co teraz mówiłem, było gdzieś wzięte z innych kanałów, ale kilka rzeczy chyba było takich, na które inni twórcy, youtuberzy nie zwrócili uwagi, więc dajcie znać, bo teraz standardowe, było standardowe przywitanie na początku, więc teraz będzie standardowe zakończenie na końcu, no zakończenie na końcu, no to gdzie ma być? Standardowe pożegnanie na końcu, standardowe YouTube'owe pożegnanie. A wy dajcie znać w komentarzach, co myślicie o nowym czwartym Matrixie. Czy moje przewidywania są słuszne, czy jednak bredzę. To wszystko z mojej strony, dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć!